Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną Françoise Breton-Bałuka, żona opozycjonisty Edmunda Bałuki. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu.
Mamy rocznicę prowadzenia stanu wojennego. Mąż był jednym z pierwszych na liście do internowania.
Tak jest.
Pani pamięta tamte czasy?
Tak, bo byliśmy razem w Polsce z naszym synem, który wtedy był małoletnim, bo się urodził w 79 roku w lipcu. To wiadomo, że to małe dziecko. O 12 w nocy dostaliśmy telefon z Poczty Głównej w Szczecinie, że będą przerwane linie telefoniczne, bo ZOMO czy policja wchodzi. Nie wiedzieliśmy, czy to jest prowokacja, czy to jest prawda. W każdym razie szybko dowiedzieliśmy, że coś się dzieje, bo wstarnęli też do domu Edmunda i zabrali go właśnie do obozu internowania. Wtedy nie mówili, że biorą go do internowania. Myśmy myśleli, że go biorą po prostu do więzienia. Dopiero potem w samych godzinach rannych, około chyba 5 rano czy 6, już nie pamiętam, w telewizji pokazana była lista tak zwanych internowanych, które zostały w związku z prowadzeniem stanu wojennego. Stosowano do nich tak zwany taki tymczasowy środek, tak? Po prostu dla ochrony państwa, nazwijmy tak.
No to wytłumaczmy młodszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, czym było internowanie. Mąż był pracownikiem stoczni i liderem opozycji.
Ludzi internowano za to, że władza wiedziała, że wprowadzenie stanu wojennego doprowadzi do buntu społecznego, do nieakceptacji, do sprzeciwu. I władza przezornie internowała wszystkich tych, który uważała, że mogą być takim liderem, za którymi ludźmi pójdą, żeby ten bunt i ten sprzeciw wyrazić.
A mąż przecież taki był?
No mąż na pewno był liderem, i to szczecińskim liderem, znanym. On był też znany za poglądy, nazwijmy, radykalne, i który też był znany, że nie będzie się obawiał mówienia prawdy ludziom i zwołania do sprzeciwu. W związku z tym on był na pewno na liście takich, których trzeba łącznie z innymi oczywiście w pierwszym rzędzie internować. Pamiętajmy, że wtedy Lecha Wałęsy też internowano. To znaczy zamiast ludzi skierować od razu do sądu za przekroczenie za zrobienie jakichś przestępstw, to władza bała się wtedy oskarżać, no to po prostu środek taki prewencyjny stosowano. Pozbawiono ich w ten sposób wolności i kontaktu z ludźmi.
Mąż najpierw trafił do Goleniowa.
Tak.
Później
do obozu internowania w Wierzchowie.
Tak. Pani pamięta ten czas, kiedy zobaczyła pani męża już po tym internowaniu?
Proszę pana, ja wiedziałam jako Francuzka, co mnie czeka w takim momencie, jak jest stan wojenny w Polsce. W związku z tym, samego rana, jak już usłyszałam o wprowadzeniu stanu wojennego i o tej liście, ja po prostu wzięłam syna i udałam się do Stoczni Szczecińskiej, bo wiedziałam, że gdziekolwiek ja będę, to będę albo aresztowana, albo wydalona, zdeportowana. Nie było wiadomo, no, ale wiadomo, że na pewno nie będę swobodnie sobie chodziła po ulicach. Mnie wtedy przewodniczący strajku Andrzej Milczanowski przyjął, co on mógł oczywiście z tego się bać, bo to wtedy była stocznia już zmilitaryzowana. Ja byłam przecież francuska z tego drugiego obozu, tak, z części tej NATO. Ale przyjęli ludzie i tam przeżyłam cały ten strajk okupacyjny i protestacyjny w grudniu 81 tutaj ze stoczniowcami, aż do pacyfikacji.
Pamięta pani ten moment, kiedy pani zobaczyła męża już po internowaniu pierwszy raz? Pani mogła odwiedzić męża w ośrodku?
Proszę pana, mnie też potem aresztowano, ale w sumie zdeportowano, ze względu na to rzeczywiście, że mógłby być bardzo duży szum prawdopodobnie międzynarodowy, i ja znalazłam się we Francji od 18 grudnia. Mnie po prostu już nie było w Polsce. Męża zobaczyłam z powrotem w 85 roku, kiedy przyjechał do Francji, do Paryża, po amnestii wielkiej, która wypuściła wszystkich wtedy więźniów politycznych, bo po internowaniu Edmund został po prostu uwięziony, mając już akt oskarżenia przeciwko sobie, postawiony, potem był w Barczewie, tam ciężki zakład karny, i dopiero widziałam go pierwszy raz po długim, długim głodówce protestacyjnej, który on założył, żeby ja mogła go odwiedzić w więzieniu z synem naszym w 84 roku. W sumie parę miesięcy przed jego uwolnieniem. Wtedy zostałam dopuszczona do przyjazdu do Polski na specjalnych warunkach przez zresztą słynnego generała Kiszczaka.
Mąż, będąc w izolacji, w odosobnieniu, były wysyłane telegramy z całego świata.
W obronie wszystkich więźniów politycznych, między innymi w obronie Edmunda, były wysyłane z całego świata, szczególnie z Francji. Oczywiście telegramy, odbywały się mityngi, pikety przed konsulatami polskimi. Były zorganizowane wielkie wiece, które gromadziły dużo ludzi, z którego wychodziło oczywiście, tak jak my teraz robimy wywiady, czy do mass media, nie? Żeby po prostu w proteście przeciwko temu, co się dzieje w Polsce.
Ja chciałem jeszcze panią zapytać o jedną rzecz. Czy mąż wiedział, że robi w tamtych czasach coś takiego bohaterskiego, coś innego? Czy to po prostu płynęło po prostu z głębi jego? On taki po prostu był.
Proszę pana, ja myślę, że każdy z nas nie robił to jako czyn bohaterski, tylko po prostu jest taka dziwna sytuacja, że na przykład mogę mówić nawet o sobie, że jeżeli by ktoś mnie zapytał 2 dni wcześniej, czy ja się w takiej sytuacji udam się do komitetu strajkowego, tak, i poproszę o azyl strajkujących robotników, to ja na pewno bym w to nie uwierzyła. Nie? No po prostu są takie chwile specjalne, takie wyjątkowe, które u człowieka wyzwala pewną energię, pewną wiarę, pewne przekonania, który normalny człowiek to robi, bo uważa, że tak ma postępować, a wcale się nie zastanawia, czy on to robi dlatego, że jest bohaterem, czy nie jest bohaterem, a w sumie uważamy, że wszyscy to nie byliśmy bohaterami, tylko tak spełnialiśmy pewne nasze, no, to co uważaliśmy, że to jest nasze zadanie i nasze miejsce.
Wtedy wówczas takich liderów jak mąż było więcej. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że takich liderów jest mało. Pani na chwilę przed wywiadem wyprowadziła mnie z błędu, mówi, że oni są, tylko my ich jeszcze nie znamy.
Tak, to jest moje głębokie przekonanie. Ja wierzę w młodzież, a wierzę w młode pokolenie. Tak samo jak jeżeli mówimy o politykach, to jest coś innego, bo to pan planuje karierę polityczną, pan studiuje na wyższych jakichś uczelniach, czy pan ma jakiś tam znajomy, który tam pomagają panu, nie? W tej karierze. Jeżeli pan jest takim liderem społecznym, takim to pan nic nie wie wcześniej, po prostu 2 dni wcześniej pan nie wie, że pan stanie się liderem. No, taka jest prawda. Natomiast ma pan w sobie przekonania, zbiera pan informacje, ma pan kontakty społeczne, który gdzieś jakąś świadomość społeczną w siebie buduje, który doprowadza do tego, bo to też nie jest to, że naraz ktoś jest dotknięty, nie wiem, jakimś tam piorunem, nie, i staje się tym liderem.
Moim i waszym gościem była pani François Breton-Bauka, żona opozycjonisty Edmunda Bałki. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.